PKO Banku Polskim masz konto filmowe za 0 zł.
Panie Bartku, firmowe.
A, no tak, konto firmowe.
Jeszcze raz.
W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł.
Panie Bartku, może ja przeczytam. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł za prowadzenie przez pierwsze 2 lata. Jeśli prowadzisz firmę krócej niż rok i na 16 marca tego roku nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 30 września tego roku. Szczegóły na pkob.pl w zakładce firmy.
To jeszcze raz?
PKO, twój bank polski.
A gościem porannej rozmowy, jak słyszeliście w faktach, jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czyli ministra funduszy i polityki regionalnej Polska 2050. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry.
Słyszała pani pytanie, to jedno, które się powtarza nie tylko chyba od naszych słuchaczy. Czy będą konsekwencje personalne w tej sprawie? Pani zwolni kogoś ze swoich wiceministrów?
Musimy sobie powiedzieć, jaka to jest sprawa.
Ale nie, pani minister, ale nie uciekajmy znowu w wielosłowie.
Dobrze,
tylko
nie będzie
konkretnie
żadnych konsekwencji wobec wiceministrów, ani w ministerstwie, jeśli chodzi o część ministerialną, dlatego że to, co dyskredytuje ministrów i od czego są, to jest, nie mogą się dopuścić żadnej korupcji, żadnego wpływu politycznego i żadnych własnych korzyści. Nic takiego nie było, nie miało miejsca.
A premier Donald Tusk mówi, że nie przekonują go pani argumenty. To znaczy, te pani argumenty są słabe?
To teraz proszę mi pozwolić powiedzieć, z jaką mamy do czynienia sprawą.
Ale my uciekniemy znowu strasznie długą opowieść.
Nie uciekniemy, panie redaktorze, nie uciekniemy, ale ludzie też nie są w stanie zrozumieć, z czym mają do czynienia, jeżeli przez chwilę nie zobaczą szerszego obrazka, a potem na każde pytanie odpowiem. Proszę mi dać 3 zdania powiedzieć. Po pierwsze, mamy 1,5 miliona umów z funduszy europejskich. Moją rolą jest dopilnowanie, żeby te umowy, żadna złotówka nie została zmarnowana. Jeśli zostanie, ktoś kręci lub szwindluje, to natychmiast spada na niego egzekucja i odzyskanie tych pieniędzy. Ale druga moja rola jest taka, że ja z żelazną konsekwencją pilnuję, żeby uczciwi przedsiębiorcy i uczciwi beneficjenci nie stali się przedmiotem jakiegoś politykierskiego hejtu i dopadania ich tylko dlatego, że podpisali umowy. I to są te rzeczy, którymi zajmowałam się i zajmuję i całe ministerstwo się zajmuje i tutaj w żadnej sprawie nie zadziałaliśmy na własną korzyść, żaden z ministrów.
Natomiast ci uczciwi przedsiębiorcy teraz będą czekać, bo pani zleciła kontrolę i zablokowane są wszystkie pieniądze.
Uczciwi przedsiębiorcy i teraz, którzy zostali zhejtowani nierzadko i próby jakichś linczów internetowych się na nich odbywały i to z ust polityków, którzy mówili, że są bardzo proprzedsiębiorczy i żeby przestać wreszcie traktować przedsiębiorców jak oszustów i nagle przyszedł moment polityczny i jadą po tych przedsiębiorcach
bezwstydnie. No tak, ale to pani zatrzymała te pieniądze.
Co ja robię? Ja wprowadziłam taką kontrolę, która przed każdą wypłatą pieniędzy, a wypłata pieniędzy tu jest refinansowanie, czyli jak jest gotowy projekt, ja wypłacam pieniądze, nim zostanie wypłacona wypłacone pieniądze, będzie dogłębna kontrola, krótka, szybka, po czym decyzja i natychmiast wypłacenie pieniędzy, czyli nie ma mowy o tym, żeby przedsiębiorcy czekali na całą kontrolę. Będzie to proprzedsiębiorczo, bo trzeba szanować uczciwych ludzi, a nie ich hejtować i linczować. Pani z drugiej minister strony ludzie zasygnalizowali, że chcą kontroli, będą te kontrole.
Pani minister, pani uważa, że to jest, że to wpłynie na pani polityczną przyszłość?
Ja uważam, że moją rolą jest pilnowanie i realizowanie dla dobra Polski wielkich projektów rozwojowych. I ja pilnuję, żeby one się działy dobrze, żeby inwestycje sprzyjały naszemu rozwojowi w przyszłości. I robię to. 67 miliardów z KPO wpłynęło w tym roku. Dane, jakie inwestycje, znaczy w tym roku, od początku jak zaczęliśmy inwestować, czyli 1,5 roku.
Pani, że nie o to pytam, pani minister. Ale ja pytam o to, czy pani będzie wicepremierem w listopadzie, tak jak słyszeliśmy.
A jeżeli pan pyta o wicepremiera,
tak.
Ja
pani
mówię,
sobie to wyobraża, że Donald Tusk teraz powierzy Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz taka wicepremiera w rządzie?
Panie premierze, jest umowa koalicyjna, której wszyscy przestrzegamy. My przestrzegamy umowę koalicyjną, że w listopadzie pan marszałek oddaje tę pozycję innemu koalicjantowi.
Czyli nic się nie stało.
Równocześnie koalicjanci się zgodzili, że Polska 2050 dostaje tekę wicepremiera. Polska 2050 decyduje, jaki to jest wicepremier. Stało się, co się stało? Dostali nasi obywatele jawny instrument, jawne dane. To, co powinni byli dawno dostać, nie dostali zapisu, dostali za nas. Dostali jawne dane i dzięki temu mogą patrzeć i interweniować i brać współodpowiedzialność
jeszcze,
za pilnowanie porządnego wydawania inwestycji publicznych.
Zanim się pożegnamy
ze
słuchaczami RMF-u, jedno pytanie tylko.
Ja te inwestycje publiczne pilnuję i pilnuję też wszystkich tych, którzy źle wydają środki, ścigam bezwzględnie. To jest moja rola, robiłam to, nic się tu nie zmieniło, robię i będę robić. Nie widzę żadnej przestrzeni do konsekwencji politycznych.
Wszystkie kamery na panią minister, mówi Donald Tusk. Pani poczuła to, odebrała to jako mobbing?
Ja nie jestem osobą, którą łatwo wytrącić z równowagi i wprowadzić w stan, że się czuję mobbingowana. W związku z tym ja to traktuję jak z dystansem do wszystkiego i jako rodzaj żartu, ale uważam, że przy tej sytuacji została poruszona ważna sprawa. Mianowicie kwestia, i nie mówię, że to się tu stało, absolutnie, ale kwestia mobbingu w ogóle w Polsce, jeśli chodzi o relacja pracodawca-pracobiorca. Nie wiem, czy pan redaktor wie, że my mamy najwyższe wskaźniki poczucia stresu w pracy pracowników. I to jest coś bardzo złego, więc jeżeli oko padło na sprawy, akurat przy okazji tego żartu, czy takiej wymiany, na sprawy mobbingowe, to myślę, że bardzo dobrze, żeby wybrzmiało od decydentów, że mobbing w pracy to jest super poważna rzecz, bardzo zła i należy z tym walczyć.
Się.
I w Polsce mamy z tym problem i ludzie cierpią.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej Polska 2050. Zapraszamy do naszego radia internetowego, do RMF24 i do naszych mediów społecznościowych. Tam będziemy kontynuować nasze spotkanie. Pani minister, czy pieniądze dla branży HoReCa? Porozmawiajmy teraz tak bardzo konkretnie o tym, co się wydarzyło i o tych pieniądzach z KPO. Czy pieniądze dla branży HoReCa można było przesunąć na inne cele?
Nie.
Ale przecież były
projekt
takie przypadki.
HoReCa, już mówię o konkretach. Projekt HoReCa został programowany, wymyślony i wprowadzony do KPO przez PiS.
Tak.
Następnie PiS zrobił rewizję tego projektu.
Pierwsza rewizja, ale pani...
Jak się robi rewizję, to tak naprawdę dalsze zmiany projektu, usuwanie go...
A czy to jest gdzieś zapisane?
To jest prawie niemożliwe.
Nie, to jest tylko uzus dyplomatyczny.
To
pani
nie
wie
jest
o tym.
Uzus dyplomatyczny, to jest praktyka realizacji KPO, ale wróćmy też jeszcze do istoty. Mnie oburza fakt, że ktoś wprowadza projekt, czyli uważa, że jest dobry, potem go zmienia, czyli uważa, że jest jeszcze lepszy, a potem, jak przychodzi do realizacji ich własnego zamysłu, to atakuje ludzi, którzy w ten projekt weszli i podpisali umowy. Czyli PiS się zobowiązał wobec branży, która bardzo ucierpiała w COVID z powodu decyzji PiSu, jakim był lockdown, słusznej, uczciwie mówię, a potem, jak ich własny pomysł został zrealizowany, to atakują ludzi, wobec których się zobowiązali, ale mówimy właśnie o tym.
Mówimy o tym, ludzi,
wobec których się zobowiązali, że będą ich wspierać i popierać.
Czy można było poprawić to, co jest źle?
Nie można było tego usunąć, natomiast można było zaostrzyć rygory i myśmy te rygory zaostrzyli.
A to do tego zaostrzenia jeszcze wrócę.
Zaostrzyliśmy
pani
rygory.
Pani zrobiła taką rzecz, jak przeniesienie środków, bo był taki projekt jak Zielony Rozwój Miast. Pamięta pani, taki instrument był w KPO.
Pierwsza rewizja to była.
Pierwsza,
a nie druga.
Dobrze, ale przy drugiej rewizji też była szansa na to i tam nie tknięty
panie
został
redaktorze,
projekt
ja HoReCa. Nie mówię o numerze rewizji KPO, tylko o numerze rewizji danego projektu. Więc jeżeli, poza tym inną
to nawet
rzeczą...
To nie leżało na stole. Pani minister, rewizja HoReCa nie leżało na stole przy negocjacjach z Komisją
ale
Europejską.
Ale ja też nie mówię, panie redaktorze, projekt był wprowadzony przez PiS, projekt był zmieniony przez PiS, mało tego, zostało podjęte zobowiązanie państwa polskiego wobec branży, która nieprawdopodobnie ucierpiała. I tak, jeżeli państwo polskie się wobec ludzi zobowiązuje wobec czegoś, to ja uważam, że to zobowiązanie niezależnie od rządu należy kontynuować. Problem polega na tym, że minęły 2 lata zamrożonego KPO
tak
i
jest.
Wszyscy w międzyczasie zapomnieli, co się zdarzyło z branżą turystyczną w Polsce.
I ta branża się bardzo naturalnie oczyściła też.
Jak bardzo im obiecaliśmy, że dostaną wsparcie i PiS im też obiecał.
Ale...
A teraz PiS to wszystko zapomniał, uderza w tych przedsiębiorców, także w tych uczciwych, tak jakby nigdy im niczego nie obiecywał i nie zafundował im lockdownu. To jest naprawdę super nie fair.
Pytanie
natomiast
jest cały czas
to, co my zrobiliśmy?
Od naszych słuchaczy i od nas
zrobiliśmy
wszystkich.
Zaostrzenie.
A to
rygorów.
Do tego zaostrzenia
już
jeszcze wrócę. Natomiast dlaczego na stole, gdy pani rewidowała KPO i to rewidowaliście bardzo dużą, robiliście dużą rewizję, w ogóle się nie pojawił ten problem? Tym bardziej, że sama pani przyznaje, że mówienie o dodatkowych pieniądzach dla branży turystyczno-gastronomicznej dwa lata po pandemii, kiedy już było wiadomo, że ci, którzy mieli zbankrutować, przepraszam za słowo, no zbankrutowali, nie utrzymali się na tym rynku. Ceny hoteli już wtedy wzrastały. Branża wracała do siebie, odzyskiwała oddech po pandemii i raptem dostają nowe pieniądze, a wy nie próbujecie z tym nic zrobić. Ja rozumiem, że to jest ten podstawowy zarzut. I teraz pytanie, co pani na to odpowie?
Ja odpowiadam cały czas. Po pierwsze, był to już projekt już raz zrewidowany przez poprzedników. Usunięcie, bo o tym pan redaktor mówi, takiego projektu z KPO graniczy z niemożliwością. Taka jest praktyka negocjacyjna. Po drugie, było zobowiązanie państwa polskiego wobec ludzi, którzy ucierpieli w wyniku polityki państwa polskiego. Ja akurat uważam, że jeżeli państwo coś powie ludziom, to niezależnie od tego, czy rząd ten, czy inny, to należy się tego zobowiązania trzymać. Zamrożenie KPO przez dwa lata jest efektem polityki PiS, a nie naszej. Więc naprawdę postawmy tę odpowiedzialność
teraz
tam, gdzie jest.
Kryteriach.
Natomiast mogliśmy zaostrzyć rygory i zaostrzyć.
Co teraz o tych kryteriach? Bo pani mówi o zaostrzeniu kryteriów, ale jakie to jest zaostrzenie kryteriów, jeżeli jedną z głównych zmian, które pani wprowadziła, to jest usunięcie wymogu wykazywania, że działalność firmy dotyczy nie tylko usług hotelarsko-gastronomicznych, ale też innych. I to nie jest główna działalność firmy, tylko też może być to nawet poboczna działalność firmy. Mówię o tych usługach hotelarsko-gastronomicznych.
To akurat to nie jest zaostrzenie, to jest... Nie. To jest polepszenie, zaraz powiem dlaczego, natomiast proszę mi pozwolić, na czym polegało zaostrzenie. Zaostrzenie polegało na tym, w programie, który wpisał PiS, było, kwalifikują się firmy, które miały spadek obrotów. Nie było w ogóle powiedziane, jaki spadek obrotów. W ogóle. To mogło być 2% spadku obrotów. Myśmy wprowadzili w pierwszym konkursie 30% spadek obrotów.
A potem 20%.
A potem, jak nie został wypełniony wskaźnik, który jesteśmy zobowiązani wypełnić, żeby w ogóle pieniądze wpłynęły do Polski, to 20% wskaźnik, więc to jest zmiany spadku obrotu, więc to jest duże zaostrzenie. Drugie zaostrzenie, w ogóle nie było zapisu o karencji na środki trwałe.
118 strona planu KPO, tam jest wyraźnie o programie Horeka i tam jest, programu, który przygotował rząd Morawieckiego i jest data, koniec programu 2026.
Ale ja mówię o karencji, to się wszystko zgadza, panie redaktorze, ja mówię o karencji na środki trwałe, to znaczy nie było wpisane, że jeżeli ktoś kupi ten ekspres do kawy, to ma go potem użytkować przez jakiś czas. To jest karencja na środki trwałe. Nie, według tego, jak zapisał to PiS, można byłoby to sprzedać następnego dnia po zakończeniu projektu. Myśmy ten zapis o karencji na środki trwałe wpisali tylko na rok. Dlaczego? Bo właśnie jest zapisany ten 26 rok i z powodu dwuletniego opóźnienia nie mogliśmy wpisać 3 lat, tak jakby to było przyzwoite. Zaostrzyli. Ci, co mówią, że poluzowali, po prostu kłamią. Zaostrzyliśmy w tych ramach, w jakich mogliśmy.
Kiedy pani się dowiedziała, że są nieprawidłowości? Pani,
jako nieprawidłowości minister. Są w dwóch rodzajów.
Dobrze, ale kiedy pani się dowiedziała?
O pierwszych nieprawidłowościach, czyli sygnałach od przedsiębiorców, że coś się dzieje nie tak, że są złe kontakty z PARP-em, że PARP jest nieresponsywny, że oni piszą, że są problemy...
Ja mówię o programie Horeka. Kiedy się pani dowiedziała?
No właśnie mówię o programie Horeka. Ja właśnie o programie Horeka mówię.
To kiedy to było?
To było naprawdę, nie wiem, no już 2-3 miesiące temu zaczęłam dostawać, proszę mi pozwolić, sygnały od przedsiębiorców, bo ja jeszcze po Polsce rozmawiam i w pewnym momencie już było tak dużo tych sygnałów od przedsiębiorców, od beneficjentów, że oni zgłaszają różne nieprawidłowości i nic się nie dzieje. To było powodem między innymi odwołaniem szefowej PARP-u. Natomiast te nieprawidłowości, że są umowy, które świadczą, bo budzą ryzyko, że sami przedsiębiorcy tak dopuścili się jakichś nieprawidłowości, o tym nie wiedziałam. Nie dostałam żadnego pisma z PARP-u, które by mnie o tym informowało.
Pani natomiast nie dostała, tak? Pani
ja nie dostałam
tak, a to jest,
żadnego.
Bo to jest istotne, bo
ale
pani
mówimy
zwracam.
O umowach, które nadużywają, czyli nadużycia ze strony przedsiębiorców.
Bo ja słucham uważnie tego, co pani mówi, pani minister.
Do momentu, aż sygnaliści w internecie, którzy wykorzystali to, co im celowo daliśmy, czyli jawność danych, pełną jawność danych, zaczęli o tym pisać i wtedy zaczęłam, spojrzeliśmy na to i patrzymy teraz z pełną konsekwencją.
Pani wielokrotnie powtarza, że ja nie dostałam sygnałów od szefowej PARP-u, która została przez panią odwołana. Natomiast pytanie jest takie, a szefowa PARP-u mówi też w swoim oświadczeniu, które opublikowała w mediach społecznościowych, też, że ministerstwo o wszystkim wiedziało. Co więcej, nawet żerowało i faktury, jeśli pani pozwoli. Teraz pytanie jest takie.
Ale czy... o czym wszystkim wiedziało?
Chociażby o jachtach, o tym, że są z tego programu kupowane łodzie jachtowe. I teraz pytanie jest takie. Czy pani mogła nie wiedzieć, ale czy pani ministrowie, czy wiceministrowie, albo dyrektorzy departamentów, czy ministerstwo, pani resort wiedział o tym, co się dzieje, czy nie?
Ale panie redaktorze, co się dzieje? Bo też naprawdę doprecyzujmy tę sytuację. Mamy program, który ma służyć wsparciu branży turystycznej. Turystyka to jest taki obszar, gdzie się pływa na kajakach, kupuje ekspresy, inwestuje w solaria. Można było takiego mieć ten umysł w momencie, kiedy PiS wprowadzał ten program do KPO. Niemniej to jest turystyka. Nie kupuje się z turystyki armat ani szlifierek. Kupuje się to, co się kupuje. Więc tak, była wiedza, pewnie, domniemuję. Jak mówię, nie było pism do mnie, ale zakładam oczywiście, że była wiedza.
Kto wiedział, minister Karnowski, minister Szyszko?
Była wiedza, za program odpowiada akurat minister Karnowski. Niemniej, była wiedza, że są kupowane rzeczy związane z turystyką. No przecież to jest oczywiste. Gdyby były kupowane rzeczy, które nie mają nic wspólnego z programem, tam zresztą był na przykład taki case, że ktoś sobie dach wyremontował i natychmiast umowa została rozwiązana.
Dobrze, czyli więc... ja dobrze panią rozumiem, że pani twierdzi, że generalnie nie ma problemu.
Nie powiedziałam tego w żadnym momencie. Proszę naprawdę moje słowa traktować takimi, jak one są.
Tak.
Ja mówię tak. Był pierwszy problem, że bo mamy dwie grupy ludzi,
jasne,
które są innymi grupami, ale obie bardzo godne szacunku. Jedni to są przedsiębiorcy, beneficjenci, których należy traktować z szacunkiem, zakładać ich uczciwość i szanować ich wszystkich, mówię teraz, beneficjentach funduszy europejskich za to, że wraz z nami prowadzą inwestycje publiczne. I teraz oni narzekali słusznie, dostała mnóstwo sygnałów, w tym wprost, że są nieodpowiednio traktowani, że jest zły kontakt z PARP-em i wyciągnęłam w związku z tym konsekwencje. Drugi rodzaj problemu to jest od strony ludzi już, którzy z kolei domagają się uczciwości od przedsiębiorców.
Ale pani to głos oburzenia, kiedy bogaci politycy dostają dotacje z programu i co więcej, nie łamią prawa, bo prawo jest tak skonstruowane.
To jest jeszcze inna historia. No właśnie, nie wrzucajmy wszystkiego do jednego worka. Tak,
ale to wywołuje największe oburzenie ludzi.
Ja każde oburzenie ludzi przyjmuję z największą powagą i zastanawiam się, z czego rodzi się ta emocja, zakładając, że emocja ma swoją zasadność. I teraz myślę, że doszliśmy do takiego punktu w myśleniu o wielkich projektach inwestycyjnych w Polsce, w którym zgoda społeczna na to, co było przez lata, bo tak były skonstruowane te projekty, że inwestujemy duże środki w duży też biznes, w mały, ale też duży biznes po to, żeby ten biznes rósł, żeby konkurował skutecznie na arenie międzynarodowej i przynosił do Polski podatki. Ta zgoda społeczna tak jakby się częściowo cofa, więc dlatego też jestem tutaj u pana, jestem dzisiaj u pana Stanowskiego w Kanale Zero po to, żeby, bez obrazy oczywiście, z panem redaktorem z wielkim szacunkiem i z każdym innym redaktorem z wielkim szacunkiem, ale przede wszystkim, żeby rozmawiać z ludźmi o tym, jak oni chcą, widzą i rozumieją nasze projekty inwestycyjne
i programy rozwojowe, bo to jest nasze...
Nie, ja się nie konfrontuję. Ja rozmawiam, tłumaczę, odbieram też zasadną wrażliwość ludzi.
Pani minister, pytanie jest następujące. Czy pani poczuła polityczne wsparcie od swoich kolegów z Polski 2050 w tym kryzysie? Bo nie ma wątpliwości, że jest kryzys.
Ja dostałam bardzo dużo, nie tyle wsparcia, co szliśmy, znaczy ja uważam, że w takiej sytuacji, którą opisałam i trzeba iść razem w słusznych sprawach. Spójnie, jasno,
ale
konsekwencje tłumaczyć. Bardzo wiele osób z koalicji, zwłaszcza ministrów, wicepremierów, poszliśmy razem.
A gdzie jest Szymon Hołownia w tej sytuacji?
We wspólnych sprawach. Bardzo dużo mądrych ludzi z Polski 2050 2050 ruszyło tłumaczyć światu i naszym współobywatelom i wyborcom, dlaczego projekty rozwojowe są tak ważne, dlaczego inwestycje z KPO są wszędzie naokoło nas i przynoszą nam lepsze życie. To się zdarzyło, ja to bardzo szanuję i poczułam, że jest nas razem w słusznych sprawach. Pan marszałek Sejmu przez ostatnie kilka dni nie zabiera głosu, jak słychać, w żadnej sprawie, więc to nie jest absolutnie tak, że tutaj w tej sprawie celowo nie zabrał głosu. Nie zabiera głosu, ma ku temu swoje zasadne powody.
A pan teraz rozumie też, te powody?
Teraz też trwają de facto wakacje sejmowe. Akurat pan marszałek nie jest na urlopie, żeby to doprecyzować. Natomiast trwają de facto wakacje sejmowe, więc to jest też jego czas, w którym nie musi się tak intensywnie udzielać politycznie i ma do tego prawo.
Oczywiście, to z moją osobą tylko to jest dla mnie zastanawiające.
W ogóle nic
wspólnego. To jest dla mnie zastanawiające milczenie marszałka, który lubi mówić, lubi się w mediach pokazywać, jakoś w tej sprawie, której tak istotnej sprawie dla Polski 2050, mądrze milczy.
To nie ma w ogóle nic wspólnego ze mną.
Pani minister, czy Donald Tusk został upokorzony przez Karola Nawrockiego?
Ja bym na to w ogóle patrzyła inaczej.
Znaczy, mówimy o rozmowie Karola Nawrockiego z przywódcami europejskimi, Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim.
Oczywiście.
A miał rozmawiać Donald Tusk.
Bardzo
taki komunikat słyszeliśmy
międzynarodową.
Ze strony rządu.
Niezwykle trudną sytuację międzynarodową, bo do faktu, że mamy agresywnego, totalitarnego sąsiada, odrodzenie agresywnego Imperium Rosyjskiego, które zawsze dbało na Polskę w swoich agresywnych fazach historycznych, więc nie łudźmy się, że jest inaczej. I nasz najbliższy sojusznik, Stany Zjednoczone, zmieniają swoje podejście do Rosji. Znaczy, trzeba to nazwać.
No tak, zaproszenie... To jest sprawa globalna. Ja panią pytam
ale
o sprawę krajową.
To nie
jest
sprawa globalna, to jest nasza sprawa. I teraz my musimy zacząć patrzeć na tą sytuację już nie tylko tak, że co Stany Zjednoczone, to wszystko zawsze dla nas dobre, bo co Rosja złe, to jest oczywiste i wszyscy to rozumiemy, tylko pilnować naszej suwerenności wobec wszystkich. Jeżeli Stany Zjednoczone dogadują się dzisiaj z Putinem, zapraszają zbrodniarza, bo prezydent Trump mógł się spotkać z nim gdzieś w trzecim miejscu. To naprawdę by wyglądało inaczej. On go zaprasza do siebie, w ogóle jeszcze w takie symboliczne miejsce jak Alaska i osobiście z nim rozmawia. To znaczy, że się dogaduje z Putinem, mówi, że jest gotów na odtworzenie normalnych relacji gospodarczych. Więc my musimy uważać, żeby wobec Stanów Zjednoczonych też stać murem razem.
A nie murem?
Właśnie obawiam się, że jest ryzyko, żebyśmy nie stanęli murem, że zacznie się jakaś gra władzy, kto kogo tutaj na tym tle upokorzy, że wpuścimy też zdolność amerykańską do tego, że oni będą wskazywać z kim i o czym chcą rozmawiać, a z kim i o czym nie chcą rozmawiać. Bardzo na to uważajmy. Musimy stać murem wobec Stanów Zjednoczonych. Musimy też pamiętać, że wielka gra Stanów Zjednoczonych dzisiaj niestety jest o to, żeby rozmawiać z Rosją i odzyskać Rosję w relacjach z Chinami i Stany dzisiaj w osobie pana prezydenta Trumpa nie bardzo szanują Europę. A my jesteśmy w Europie, my leżymy w Europie, my nie leżymy w Stanach
dzisiaj
Zjednoczonych.
Spotkanie...
I pozycja Europy jest fundamentalnie ważna dla pozycji Polski, bo jesteśmy krajem europejskim. To się nijak nie może zmienić.
Dzisiaj spotkanie Donalda Tuska z Karolem Nawrockim w samo południe. Premier poprosił o takie spotkanie. To jest gałązka oliwna wyciągnięta w kierunku prezydenta?
Ja bym to odczytywała jako wyraz najwyższej odpowiedzialności w duchu takim dokładnie jak powiedziałam za państwo polskie, gdzie rozumiemy, że nigdy państwo polskie i nasza suwerenność i nasza niepodległość nie wygra na tym, jeżeli pozwolimy jakiemukolwiek dużemu mocarstwu ingerować w nasze wewnętrzne sprawy na naszą niekorzyść. A w związku z tym musimy rozmawiać i musi być po prostu współpraca tutaj między rządem a prezydentem. To jest odpowiedzialność wobec obywateli obu stron.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy polityki regionalnej Polska 2050 w porannej rozmowie RMF FM. Pięknie dziękujemy pani minister.
Ja bardzo dziękuję.